Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Pracami Europarlamentu pokieruje przez najbliższe 2,5 roku socjalista Dawid Sassoli. Zastąpił na tym stanowisku także Włocha Antonio Tajaniego. Sassoli został wybrany w drugiej turze głosowania. Pokonał m.in. kandydatów nominowanych przez EKR oraz Zielonych. Nowy szef Izby jest europosłem od 2 kadencji. Teraz będzie kierował pracami całego Europarlamentu. Jednak wybór Sassoliego ze zdziwieniem przyjęła część polityków. Europoseł Ryszard Czarnecki zwrócił uwagę, że decyzja Izby nie pokryła się z tym, co uzgodniono na posiedzeniu Rady Europejskiej.
Parlament Europejski po raz pierwszy w historii sprzeciwił się Radzie Europejskiej, nie chcąc głosować za uzgodnionym na szczycie Unii kandydatem na szefa parlamentu, byłym premierem Bułgarii Staniszewem. Socjaliści zaproponowali Włocha, on został wybrany. To świadczy o narastaniu ostrych napięć między instytucjami Unii Europejskiej, no, podobnie jak spór między Europejskim Trybunałem Obrachunkowym a Komisją Europejską w sprawie powiązania budżetu unijnego z praworządnością.
To jeszcze nie koniec obsadzania najważniejszych unijnych stanowisk. Niemiecka minister obrony narodowej Ursula von der Leyen ma być nowym szefem Komisji Europejskiej. Polityk uzyskała już nominację unijnych przywódców. Ostateczną decyzję podejmą europosłowie. Wysłuchanie i ostateczne głosowanie w Parlamencie Europejskim nad kandydaturą von der Leyen najprawdopodobniej odbędzie się 16 lipca. W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy w sprawie zerowego PIT-u dla osób do 26 roku życia. To jeden z elementów tak zwanej nowej piątki PiS-u. Ustawa zakłada, że z podatku będą zwolnione przychody nieprzekraczające 85,5 tysiąca złotych. Według szacunków rządu z zerowego PIT-u skorzysta około 2 milionów osób. Premier Mateusz Morawiecki, prezentując w Sejmie projekt w sprawie zerowego PIT-u, podkreślał, że to inwestycja w młodych i próba zatrzymania ich w kraju.
To jest projekt, który jednocześnie ma na celu zwiększyć szanse, poprawić perspektywy, sprawić, żeby możliwości młodych ludzi na rynku pracy, możliwości młodych ludzi w Polsce były lepsze, były coraz lepsze, były takie jak ich odpowiedników na Zachodzie. Młodzi mają trudniej na rynku pracy. Wejście w życie dorosłe, budowanie ich kariery w ogromnym stopniu wiąże się z możliwością pozyskania pierwszych środków na wynajem mieszkania, na wpłatę rat na mieszkanie, na założenie rodziny. To wszystko kosztuje. Chcemy młodym ludziom chociaż trochę pomóc. I ten projekt bez PIT dla młodych to jest zero PIT, ale 100% szansy dla młodych na lepszą przyszłość w Polsce.
W tym roku kwota przychodów zwolnionych z PIT wyniesie 35 600 zł. Od 2020 roku zwolnieniu podlegać mają przychody nieprzekraczające 85,5 tysiąca złotych. Przepisy wprowadzające zerowy PIT dla pracowników do 26 roku życia mają wejść w życie od 1 sierpnia bieżącego roku. Branża paliwowa nie uzyskała od administracji rządowej wystarczającego wsparcia, powiedział kolejny świadek wezwany przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw VAT. Na pytania śledczych odpowiadał w środę prezes Urzędu Regulacji Energetyki. A posiedzeniu komisji przyglądała się redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Funkcję prezesa URE Maciej Bando pełnił w latach 2014-2019. Obecnie jest pełniącym obowiązki prezesa, ponieważ rozpisano konkurs na nowego szefa instytucji. Śledczy pytali przede wszystkim o paliwa płynne, które jako towar wrażliwy są szczególnie narażone na działania przestępców podatkowych. Świadek wskazał, że organizacje branżowe głośno alarmowały o problemie wyłudzania VAT w tym zakresie. Jednak jak zaznaczył, w kompetencjach URE nie leży tworzenie prawa ograniczającego proceder.
Nie ulega wątpliwości, że organizację branżową można by porównać w owym czasie do zatroskanego obywatela, który w sposób słuszny niepokoi się spadkiem wpływów do budżetu, ale jak powiedziałem, uważam, że spadek wpływu do budżetu był elementem wtórnym, wynikającym przede wszystkim ze spadku sprzedaży paliw płynnych przez koncerny i firmy zrzeszone w organizacjach branżowych.
Do tej pory Sejmowa Komisja Śledcza do Spraw VAT przesłuchała kilkudziesięciu świadków. Przed komisją stanęli m.in. były minister finansów Jan Wincent Rostowski, a także premierzy Donald Tusk oraz Ewa Kopacz. Komisja bada lata 2007-2015. Według szacunków w tym czasie Skarb Państwa z tytułu wyłudzeń VAT stracił około 250 miliardów złotych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Do szczecińskiego sądu okręgowego wpłynął akt oskarżenia przeciwko m.in. posłowi Platformy Obywatelskiej Stanisławowi G. Sprawa ma związek z korupcją przy inwestycjach melioracyjnych w Szczecinie. W sumie aktem oskarżenia objęto 32 osoby. Stanisław G. jeszcze jako wiceminister środowiska w zamian za przychylność i pomoc przyjął co najmniej 733 tysiące złotych. Drogie zegarki i nieruchomości w Chorwacji. Śledczy oskarżyli też polityka o plagiat pracy doktorskiej i nakłanianie do wręczenia łapówki. Stanisław G. wyraził zadowolenie, że sprawa trafiła już do sądu. W ocenie oskarżonego działania mają charakter polityczny. Senator Jan Maria Jackowski stwierdził, że jest to wygodne tłumaczenie. Jak zauważa, przy budowaniu przez PO atmosfery konfliktu, każde działanie wymiaru sprawiedliwości wobec polityka opozycji będzie postrzegane jako sprawa polityczna.
To jest taka, powiedziałbym, forma odwracania uwagi od istoty sprawy, ale również jest to w domyśle taka formuła, która oznaczałaby, że w Polsce są dwie kategorie ludzi. Są tak zwani zwykli obywatele, którzy podlegają wszelkim procedurom w przypadku, gdy organy ścigania formułują jakieś wnioski przeciwko nim, i politycy opozycji, którzy z racji tego, że są w opozycji, mają mieć specjalny immunitet i być w sposób szczególny chronieni przed ponoszeniem jakiejkolwiek formy odpowiedzialności.
Za przyjęcie łapówek Stanisławowi G. grozi do 12 lat więzienia. Wobec oskarżonego posła Platformy Obywatelskiej zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 500 000 złotych, dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi w tej sprawie. Wcześniej polityk spędził w areszcie 3 miesiące. Walka ze zmianami klimatu nie może się odbywać kosztem wykluczenia i musi uwzględniać specyfikę poszczególnych państw, przekonuje prezydent Andrzej Duda. Prezydent przemawiał podczas konferencji Ludzie i klimat – Solidarność i Sprawiedliwa Transformacja, zorganizowanej w Warszawie. Zwrócił uwagę, że ostatnie upalne dni na Starym Kontynencie pokazują, że zmiany klimatu to poważne wyzwanie cywilizacyjne. Prezydent podkreślił, że walka z niekorzystnymi zmianami klimatu nie może wykluczać społeczeństw. Musi uwzględniać specyfikę poszczególnych państw.
Sprawiedliwa i solidarna transformacja nie może jednak sprowadzać się na przykład do zamykania kopalń za konkretne rekompensaty pieniężne. Sprawiedliwa i solidarna transformacja to złożony i zazwyczaj długotrwały, a przede wszystkim akceptowalny społecznie proces transformacji obszarów średnio i wysokoemisyjnych w regiony niskoemisyjne. Neutralność klimatyczną powinniśmy więc rozumieć w kategoriach bilansowania emisji i pochłaniania dwutlenku węgla, a nie postępującej za wszelką cenę dekarbonizacji bez oglądania się na skutki.
Prezydent zwrócił też uwagę, że konferencja stanowi ważny element programu działań polskiej prezydencji na rzecz promocji sprawiedliwej i solidarnej transformacji. Andrzej Duda zaznaczył, że jest to istotne, między innymi w kontekście kolejnego szczytu klimatycznego COP, który odbędzie się w grudniu w Chile. Od środy rodzice przebywający w szpitalu z chorym dzieckiem nie zapłacą za zajmowane łóżko. To za sprawą noweli ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, która weszła w życie. Dotychczas prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej miały pacjentki w warunkach ciąży, porodu i połogu. Po zmianie przepisów taki przywilej objął też dzieci i osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Poseł Krzysztof Ostrowski z Sejmowej Komisji Zdrowia podkreślił, że ustawa to odpowiedź na oczekiwania rodziców i personelu medycznego.
Długo oczekiwana nowelizacja. Naprawdę dobrze się stało, że na progu wakacji wreszcie rodzice będą mogli nieodpłatnie pilnować czy opiekować swoimi pociechami w szpitalach na oddziałach dziecięcych. Należy się uznanie dla pana ministra, dla Prawa i Sprawiedliwości za to, że dokonało to, o czym od wielu, wielu lat się mówiło. Ta ustawa jest to odpowiedź na oczekiwania rodziców, ale także odpowiedź na oczekiwania personelu medycznego, które z tą sprawą miały problem.
Do tej pory rodzic, który przebywał z chorym dzieckiem w szpitalu, musiał zapłacić m.in. za zajmowane łóżko, pościel i wyżywienie. Placówki szpitalne mogły, ale nie musiały pobierać opłat. Zasady w tym zakresie wyznaczali dyrektorzy szpitali. W mediach pojawiały się często doniesienia o absurdalnych opłatach, m.in. za spanie na leżaku lub korzystanie z krzesła. Fundacja Lux Veritatis nie ma niczego do ukrycia. Mamy obowiązek działać jawnie i te informacje, które mamy przekazać, przekazujemy. Chcemy tylko, by uczciwie podawano je dalej, powiedziała Lidia Kochanowicz-Mańk. Dyrektor finansowy fundacji odniosła się w ten sposób w rozmowach niedokończonych do szeregu manipulacji i kłamstw medialnych dotyczących finansowania m.in. Radia Maryja i telewizji Trwam oraz rzekomego nieprzekazywania informacji o nim m.in. sieci obywatelskiej Watchdog. Wiele oszczerstw kierowanych pod adresem Fundacji Lux Veritatis dotyczy głównie otrzymywania środków od organów władzy publicznej. Lidia Kochanowicz-Mańk podkreśliła, że Radio Maryja i telewizja Trwam utrzymują się dzięki wsparciu słuchaczy i widzów. Środki, które otrzymują od instytucji państwowych, nie są natomiast dofinansowaniem, ale opłatą za konkretne usługi. W podobny sposób działają inne media, mówiła dyrektor finansowy fundacji.
Otrzymujemy w ciągu roku nie więcej niż około 1,5 do 2 milionów złotych od różnych instytucji państwowych, ministerstw czy instytucji rządowych, które w ramach swojego budżetu posiadają środki na informowanie społeczeństwa o bardzo ważnych sprawach. Na przykład takich jak społeczna odpowiedzialność nauki, profilaktyka raka piersi czy fundusze europejskie. To są tematy różne i te tematy i te informacje, te ministerstwa i te instytucje rządowe czy pozarządowe chcą przekazać obywatelom i przekazują te informacje nie tylko przez sygnał telewizji Trwam i audycje w telewizji Trwam, ale we wszystkich innych mediach.
Dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis zwróciła przy tym uwagę, że cena za czas antenowy w telewizji Trwam jest o wiele niższa niż w innych polskich mediach. Lidia Kochanowicz-Mańk wskazała ponadto, że fundacja, tak jak wszyscy inni nadawcy, startuje w konkursach, wskazuje, jaką może świadczyć usługę i otrzymuje środki na wykonanie tej usługi. Francuscy lekarze rozpoczęli procedurę uśmiercania sparaliżowanego Vincenta Lamberta. Wczoraj szpital poinformował rodzinę chorego, że pacjent nie będzie otrzymywał pokarmu oraz wody. To już druga próba pozbawienia życia 42-letniego mężczyzny. Poprzednia procedura została wstrzymana przez sąd apelacyjny w Paryżu. W ubiegły piątek najwyższa instancja sądownicza we Francji uchyliła to postanowienie, pozwalając lekarzom na przymusową eutanazję. O ratowanie Vincenta Lamberta apelowała w poniedziałek na forum ONZ w Genewie jego matka. Jak wskazała, jej syn reaguje i nawiązuje relacje. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, etyk, ocenia, że sprawa Vincenta Lamberta to przykład zdziczenia medycyny.
Bardzo wielkie moje i myślę, że nie tylko moje zadziwienie budzi ta determinacja lekarzy francuskich, którzy z wielkim uporem dążą do dokonania tego aktu uśmiercenia, ewidentnego uśmiercenia człowieka. To jest przykład zdziczenia medycyny, która przecież wyrastała z zasady po pierwsze nie szkodzić. Tymczasem okazuje się, że współczesne oblicze medycyny jest nie tylko wyrządzaniem szkody człowiekowi, ale wręcz jest pozbawianiem życia, co jest radykalnym odwróceniem istoty i obrazu sztuki medycznej, która kształtowała się poprzez całe wieki, poprzez całe tysiąclecia.
Vincent Lambert jest sparaliżowany od 2008 roku. Mężczyzna uległ wypadkowi jadąc na motorze. Pacjent jest w stanie minimalnej świadomości, nie jest jednak podłączony do respiratora i innych urządzeń podtrzymujących go przy życiu. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.